Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
W końcu lat 60. na listach książkowych bestsellerów znalazła się powieść o życiu mafii autorstwa Mario Puzo. Chociaż rozchodziła się w milionach egzemplarzy, to nikt z uznanych ludzi filmu nie wydawał się zainteresowany jej ekranizacją. Reżyserowania zgodnie odmówili Richard Brooks i Peter Yates, a także specjalizujący się w sensacyjnym kinie politycznym Konstantin Costa-Gavras. Ostatecznie to niełatwe zadanie powierzono utalentowanemu, lecz jeszcze młodemu reżyserowi, jakim był wówczas Francis Ford Coppola. Jego wyczucie kina oraz doborowa obsada sprawiły, że zrealizowany w 1971 roku Ojciec Chrzestny stał się natychmiast kasowym przebojem. Także krytycy filmowi szybko zaliczyli go w poczet najważniejszych osiągnięć kinematografii amerykańskiej.
Coppola śladem powieści kreśli obraz Ameryki różny od tego, jaki najczęściej przynosi kolorowa prasa. Ukazuje on Amerykę imigrantów, dla których najważniejszymi wartościami pozostają rodzina i honor oraz silnie zakorzenione poczucie wspólnoty. Właśnie z owego poczucia solidarności wyrasta organizacja zwana Cosa Nostra, czyli Nasza Sprawa, której celem jest ochrona bezbronnych włoskich przybyszów we wrogim i obcym im świecie. Dopiero z biegiem czasu przeradza się ona w przestępczą korporację, korumpującą polityków i sędziów i ciągnącą krociowe zyski z nielegalnego hazardu oraz przemytu.
Pierwotne funkcje italoamerykańskiej mafii znakomicie ilustrują początkowe sceny filmu. Widzimy w nich właściciela zakładu pogrzebowego, który całymi latami starał się unikać kontaktów ze światem przestępczym. Buonasera wyznaje, że zawsze wierzył w Amerykę i praworządność, ale się zawiódł. Sąd wypuścił na wolność winnych okaleczenia jego córki, która, broniąc honoru, stawiała opór gwałcicielom. Teraz przychodzi do niego, tytułowego ojca chrzestnego, aby upomnieć się o sprawiedliwość. Don Vito Corleone czyni mu najpierw wyrzuty, że tak długo izolował się od rodziny. Jednak ostatecznie, jak prawdziwy pater familie, obiecuje wziąć sprawy w swoje ręce, a jego samego miłosiernie nazywa swoim przyjacielem. Bo mafijne powiązania nie są dla Don Vito jedynie formalną zależnością. To prawdziwe więzy pokrewieństwa i przyjaźni, wzmacniane dodatkowo podawaniem dzieci do chrztu.
W Ameryce znalazł pan raj. Miał pan dobry zawód, dobrze pan żył. Miał pan policję, sądy i nie potrzebował pan mnie. A teraz przychodzi pan i mówi: Don Corleone, sprawiedliwości. Ale nie prosi pan z szacunkiem. Nie oferuje przyjaźni. Nie nazywa mnie pan nawet ojcem chrzestnym. Przychodzi pan w dniu ślubu mojej córki i prosi pan, żebym mordował za pieniądze. Proszę o sprawiedliwość. Pańska córka żyje. No to niech cierpią tak jak ona. Ile to kosztuje? Buonasera. Co ja zrobiłem, że pan mnie tak nie szanuje? Gdyby pan przyszedł jako przyjaciel, zająłbym się tymi typkami jeszcze dziś. A każdy pański wróg byłby i moim wrogiem i bałby się pana. Będzie pan moim przyjacielem? Ojcze chrzestny?
Pod wieloma względami do Buonasery podobny jest jeden z synów Don Vito, Michael. Zasłużony weteran II wojny światowej nie chce mieć wiele wspólnego z mafijnymi interesami. Dlatego po powrocie z frontu rozpoczyna studia, które mają mu utorować drogę do życia samodzielnego i zgodnego z prawem. Mimo wyraźnego zdystansowania się wobec poczynań własnej rodziny, nie jest bynajmniej skłonny, aby jednoznacznie potępiać postępowanie ojca, braci i związanych z nimi ludzi.
Na weselu siostry Michaela jego narzeczona odkrywa z przerażeniem prawdziwe oblicze środowiska, z którego wywodzi się jej przyszły mąż. Ten zaś spokojnie wyjaśnia, że jest zupełnie inny i nie zamierza kontynuować rodzinnej tradycji. A poza tym, dodaje, nie ma zasadniczej różnicy między interesami, jakie prowadzi jego rodzina, a wielką polityką i wielkim biznesem. Nieczysto gra się po obu stronach, a dzieli je jedynie skala przedsięwzięć. Stąd też wierzy, że z czasem jego rodzina stanie się dla innych pełnoprawnym partnerem.
Teraz pracuję dla ojca. On jest ciężko chory. Przecież nie jesteś taki jak on. Mówiłeś, że nigdy nie będziesz taki jak on. On jest taki sam jak wszyscy wpływowi ludzie. Odpowiada za innych. Jak senator czy prezydent. Naiwnie mówisz. Czemu? Senatorzy nie każą zabijać ludzi. I kto tu jest naiwny? Czasy mojego ojca minęły. Nawet on to wie. Za 5 lat rodzina Corleone będzie działała zupełnie legalnie. Zaufaj mi. Tylko tyle mogę powiedzieć.
Wkrótce rozpoczyna się wojna mafijnych rodzin. Jej pierwszym aktem jest nieomal śmiertelne postrzelenie Don Vito. Michael, stojący dotąd na uboczu i jako taki wolny od jakichkolwiek podejrzeń, czuje, że musi włączyć się w sprawy najbliższych. Z miłości do ojca decyduje się wykonać wyrok na jego niedoszłych zabójcach. Od tego momentu nie ma już dla niego odwrotu. Przemiana ta jest znamienna. Bohater, który dobrze znał przemoc ze swoich doświadczeń z dzieciństwa, a także z czasów wojny, chciał się jej całkowicie wyrzec. Jednak postrzeganie wielkiego świata jako działającego na sposób mafijny, jak również głęboko zakorzenione przeświadczenie, że w obronie honoru i członków wspólnoty wolno posługiwać się okrucieństwem i zemstą, zmieniają łagodnego studenta w bezlitosnego przestępcę. Kilka lat później, gdy schorowany ojciec wycofuje się z interesów, a jego brat zostaje podstępnie zabity, to on staje się Donem, a więc głową mafijnej rodziny i rządzi odtąd żelazną ręką.
Barcini nie żyje. Tak samo jak Philip Tattaglia, Mo Green, Stracci, Cuneo. Dziś załatwiam wszystkie rodzinne sprawy, więc nie mów, że jesteś niewinny. Przyznaj się. Nie płacz. Nie bój się. Myślisz, że zrobiłbym z siostry wdowę? Jestem ojcem chrzestnym twojego syna. Za karę odsuwam cię od interesów. Jesteś skończony. Odlecisz do Vegas. Zostaniesz tam, rozumiesz? Tylko nie mów, że jesteś niewinny, bo to obraża moją inteligencję i bardzo mnie wkurza.
Finał filmu Francisa Coppoli przynosi obraz krwawej i bezwzględnej rzezi. Reżyser przedstawia ją jednak w sposób szczególny. Zderza przywiązanie rodziny do tradycyjnych wartości i religii katolickiej z czymś, czego nie potrafią się w żaden sposób wyrzec, a co z wyznawaną wiarą jest całkowicie sprzeczne. Do rozprawy z przeciwnikami Corleone dochodzi bowiem w tym samym czasie, gdy Michael podaje do chrztu dziecko swojej siostry. Obrazy mordów przeplatają się z obrazami kościoła, w którym Michael składa wyznanie wiary i wyrzeka się szatana oraz wszystkich spraw jego. Potem nastaje spokój, ale ukazane pęknięcie sugeruje, że to tylko etap w wojnie, której daleko do prawdziwego końca.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
I to już wszystko w naszym niedzielnym programie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.